Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Na zegarach dokładnie 11 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn Pomoże Polska Europa. Dzisiaj ze mną w studiu pani Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, autorka kanału Psycholog Transportu na YouTubie. Witam panią.
Dobry wieczór państwu.
Pretekstem do zaproszenia pani do studia i porozmawiania o przepisach, o kierowcach, o naszych umiejętnościach jest to, co wydarzyło się na początku roku. Część przepisów wejdzie w marcu, czyli zaostrzenie przepisów kodeksu ruchu drogowego. Te najważniejsze zmiany to prawo jazdy od 17 roku życia, zaostrzenie kar za prędkość i tutaj od marca utrata prawa jazdy na 3 miesiące grozi za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza nim. Na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych kolejne zaostrzenie, konfiskata pojazdu i wyższe kary. Od 29 stycznia, czyli już to działa, wprowadzono surowsze kary za recydywę, w tym możliwość konfiskatu pojazdu za prowadzenie pomimo zakazu sądowego lub przy wysokim stężeniu alkoholu, tutaj mowa o 1,5 promila. Kolejna dość głośna zmiana to drift jako wykroczenie. Czyli przepisy definiują drift jako celową utratę przyczepności za organizowanie nielegalnych zlotów. Powyżej 10 pojazdów bez zezwolenia grożą surowe sankcje. Z takich oczywistych i dobrych zmian, no to ochrona dzieci od czerwca. Dzieci do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków, kiedy jeżdżą na rowerze lub na hulajnodze elektrycznej. Tutaj przed programem rozmawialiśmy na ten temat i chyba wątpliwości nie ma, że to dobry krok.
To akurat jest jak najbardziej dobra zmiana.
A te wcześniejsze, które wymieniłem. Może zacznijmy od zaostrzenia kar za prędkość. Cały czas to jest olbrzymi problem na naszych drogach, z pani doświadczenia?
To jest problem, bo faktycznie mało który kierowca w Polsce jeździ przepisowo. Trochę podchodzimy do tego na tej zasadzie, że skoro te sankcje zaczynają się od 10 km, no to już te pierwsze 10 km, czyli już zamiast 50 często jeździmy 60 i sobie troszeczkę normalizujemy to ryzyko. No i niestety powoduje to to, że nie dostosowujemy tej prędkości często do bezpiecznych warunków i tak naprawdę nikt nie wpadł na żaden inny pomysł, żeby spróbować trochę spacyfikować piratów drogowych.
A w jaki sposób można by było ich pacyfikować? Bo tutaj mamy, kierunek jest jeden i to mam wrażenie, że od wielu lat, czyli zaostrzenie kar. Zaostrzenie kar. I no będziemy tak jeździć bezpieczniej, będzie spokojniej, budżet państwa no, oczywiście też na tym zyska.
Teraz doszliśmy do takiego etapu, że te kary są drakońskie.
Są drakońskie i o tym też porozmawiamy, bo porównywałem sobie te kary w stosunku do wysokości pensji w Polsce i w innych krajach europejskich. Nie wygląda to dobrze na nas, ale to o tym za chwilę.
No więc właśnie, te kary mamy bardzo wysokie, tylko teraz tak, żeby kara działała, no to musi być nieuchronność też tej kary, czyli faktycznie powinna być dużo większa ściągalność tego, czyli to powinno być tak teoretycznie, że w momencie, kiedy ja decyduję się łamać przepisy ruchu drogowego, to powinno być bardzo duże prawdopodobieństwo, że poniosę tego konsekwencje. Z tym bywa różnie, to się poprawia. I teraz, jeżeli te kary mamy surowe, to na część kierowców to będzie wystarczająco duży straszak. Że okej, nie będę ryzykował, to jest jednak za duże ryzyko, zależy im na tym, żeby mieć te uprawnienia, czy też te punkty karne, czy pieniądze są jakby dużym tutaj, jest to jakby okej, stop, nie będę. Natomiast to nie będzie dotyczyło absolutnie wszystkich kierowców, więc osobiście uważam, że nie zauważymy spektakularnych zmian. To raczej wymaga działań oddolnych, bardzo wczesnej edukacji, która u nas praktycznie leży, bo dzieci są pozbawione takiej edukacji właśnie w kierunku wychowania komunikacyjnego na takim poziomie, żeby kształtować pewnego rodzaju nawyki. No i też duża rola nas jako rodziców, tego, że jednak mimo wszystko dzieci uczą się przez modelowanie, obserwują nas. Jeżeli my pozwalamy sobie na to, żeby łamać przepisy, no to nie oczekujmy, że nasze dzieci podczas 30-godzinnego kursu na prawo jazdy, gdzie instruktor będzie robił podwaliny pod to, żeby ktoś przestrzegał, że to zmieni jego nawyki, jeżeli on przez całe życie obserwuje, że okej, są zasady?
Troszeczkę jej rodzice naginają.
Tak,
to
i
ja
są te wyjątki, więc pokazujemy, że okej, no są zasady, ale możemy je łamać. No i brakuje mi ciągle jeszcze w tym wszystkim systemowej marchewki. Bo okej, no idziemy cały czas w kierunku tego, żeby karać, natomiast co zrobić, żeby zachęcić kierowców do tego, żeby jeździć przepisowo?
No ale to mają być nagrody, no ma stać mundurowy z radarem i no, o, jechał pan 50 km na godzinę, dokładnie tyle, ile wolno. to tutaj, nie wiem, kupon do restauracji.
Nie, to chyba nie chodzi o to, żeby to było tego typu nagrody. Natomiast jeżeli my nie pokażemy, jak budować dobre nawyki, a umówmy się, jeżeli cały czas jedziemy pod presją kary, to nie zmienia naszej motywacji. To jest tak, że my jeździmy przepisowo, bo boimy się konsekwencji, a nie dlatego, że uważamy, że tak jest dobrze, bezpiecznie i okej. I tu chodzi o to, żeby te nawyki zacząć budować w taki sposób.
Czyli kampanie społeczne i takie działania, które wpływają na większe grupy, nie tylko na kierowców, to powinna być taka norma?
Powinna być norma i myślę sobie o tym, że trzeba bardzo mocno propagować szkolenia i doskonalenie swoich umiejętności, bo no mimo wszystko robimy prawo jazdy raz w życiu i nikt tego później w żaden sposób nie weryfikuje. Czy...
No komisje lekarskie, prawda? Jeśli ono jest wydawane terminowo, no to...
No tak, ale te komisje lekarskie myślę, że daleko im do tego, żeby spełniały swoją selekcyjną rolę, ale tych naszych umiejętności już nikt nie weryfikuje. Mamy wspaniałe ośrodki do szkolenia techniki jazdy i myślę, że fajnie byłoby promować to, że naprawdę można pójść w takie miejsce i nauczyć się czegoś nowego, a przede wszystkim otworzyć oczy i zobaczyć, że wcale nie jestem takim super kierowcą.
To jeszcze o tych przepisach. Kara tak, za prędkość, konfiskata pojazdu, za prowadzenie pomimo zakazu sądowego lub przy wysokim stężeniu alkoholu. Czy to dobry krok? Czy to krok w dobrą stronę?
Rzeczywiście mamy duży problem z osobami, które nagminnie jeżdżą pod wpływem alkoholu, pomimo różnych zakazów. I tutaj jakby nie ma innego, jak na ten moment, pomysłu na to, jak sobie poradzić z osobami, które faktycznie, no tak naprawdę powinny mieć dożywotnie odebrane uprawnienia. Bo jeżeli ktoś ma zakaz i dalej naraża, czyli jakby nie przyniosło to żadnego rezultatu, no to już jakby sięgamy po najwyższe kary, żeby tą osobę odstraszyć i żeby zniknęła z naszych jezdni.
To skoro jesteśmy przy używkach, przy alkoholu, no i narkotykach, jak to wygląda? Czy to jest cały czas problem głównie Polski? To znaczy, czy my musimy walczyć z tą plagą pijanych kierowców? Czy to jeszcze jest plaga? Czy to się w skali ostatniego dziesięciolecia, piętnastolecia zmienia?
Na pewno się zmienia, na pewno jest trochę lepiej, ale myślę, że dopóki widzimy, że takie przypadki są i to nie są marginalne wypadki, bo to są często bardzo tragiczne w skutkach, no to dopóty mamy o co walczyć. To jest coś, co powinniśmy jednak starać się absolutnie wyeliminować z polskich dróg. To nie może być tak, że kierowca sobie wypija i czuje przyzwolenie społeczne do tego, żeby jechać. Tu pod tym kątem się zmieniło. Rzeczywiście to przyzwolenie społeczne jest dużo mniejsze. Jeszcze 10-15 lat temu, jak ja zaczynałam pracę, to żadnej żonie nie przyszłoby do głowy, żeby zadzwonić, że zabierzcie męża, wujka, coś tam, tak, że wsiadł i faktycznie jedzie pod wpływem alkoholu. Jest rzeczywiście większa świadomość tego, że jest to, że niesie to za sobą bardzo niebezpieczne konsekwencje. Natomiast my w ogóle jako Polacy mimo wszystko mamy problem z alkoholem. Widzimy to po ilości kupowanych rano małpek, więc tu mamy problem, że my tego alkoholu po prostu spożywamy bardzo dużo, mimo że na tle Europy nie jesteśmy liderami, no ale mimo wszystko pijemy i wsiadamy za kółko, ciągle jeszcze.
Niestety. Drift jako wykroczenie. Celowa utrata przyczepności przy jeździe samochodem. To jest taka, wydaje się, w miarę bezpieczna zabawa, ale jednak prawodawca uznaje za dość niebezpieczną. Czy ma rację, czy nie ma racji? Jeszcze to zgromadzenie 10 samochodów.
Trudno mi się od jakby technicznego punktu tutaj odnieść, natomiast myślę sobie o tym, że jak pójdziemy na tor jazdy, faktycznie ktoś nam pokaże, jak się driftuje, to dopiero wtedy wiemy, że do tej pory nie driftowaliśmy. Więc bardzo często biorą się za to osoby, które mimo wszystko nie mają umiejętności do tego, żeby robić to w poprawny sposób. I też miejmy świadomość tego, że dookoła są inni uczestnicy ruchu drogowego i my nie będziemy wtedy dla takich kierowców czytelni. Bo myślę sobie, że warto byłoby powiedzieć to, że w ruchu drogowym musimy brać pod uwagę, że nie jesteśmy jedynymi osobami. Są inni uczestnicy ruchu drogowego, nie tylko kierowcy, ale też piesi, rowerzyści i tak dalej. Natomiast miejmy świadomość tego, że często tak się zachowujemy w ruchu drogowym, że nie jesteśmy czytelni dla innych kierowców. Troszeczkę jesteśmy egoistami, więc późno zaznaczamy manewr, parkujemy jak popadnie, jak najbliżej i jakby nie patrzymy na to, że są inni kierowcy i trochę nie dajemy im szansy na to, żeby zareagować we właściwy sposób. A trudno przewidzieć, że ktoś właśnie będzie sobie urządzał tutaj driftowanie i my możemy zachować się po prostu w niestandardowy sposób.
Czyli duże zagrożenie i pani zdaniem ten przepis powinien funkcjonować jednak?
Myślę, że może funkcjonować, tak.
To teraz z punktu widzenia psychologii, które przepisy mają największy potencjał wychowawczy? Jak to wygląda dla kierowców? Już wiemy, że mamy dość ostre to prawo o ruchu drogowym i te kary są wysokie. Jakie one mają potencjał wychowawczy?
Tak jak powiedziałam, same wysokie kary niewiele nam dają. My musimy pracować nad świadomością tego, że popełniając dane wykroczenie, poniesiemy tego konsekwencje. I teraz popatrzmy sobie na to trochę szerzej, bo my możemy, wiadomo, dbać o to, żeby budować jakieś nawyki. My możemy, bo przecież bardzo wiele przedsiębiorstw takich dużych, transportowych, też dba o swoich kierowców, zachęcając ich do jazdy, nie wiem, ekologicznej, czy do jazdy defensywnej i mają z tego tytułu jakieś korzyści i to powoduje, że ich nawyki się zmieniają. Natomiast co możemy zaproponować zwykłemu szaremu człowiekowi, żeby on chciał jeździć? Myślę sobie, że troszeczkę jest tak, że my nie zawsze rozumiemy, dlaczego niektóre przepisy występują. Bo kiedy ja na różnego rodzaju szkoleniach pytam młodych ludzi, dlaczego jeździmy 50 w mieście i co się stanie, jeżeli my się spotkamy z pieszym przy prędkości 60 czy 70, to często nie ma świadomości tego, z czego to wynika. I jeżeli my nie rozumiemy, jak działa pewne zjawisko, to często nie chcemy, albo nie mamy nawet chęci do tego, żeby się do tego zastosować. Więc kiedy ja opowiem o tym, że na naszą uwagę bardzo mocno w samochodzie działają ekrany multimedialne, działa telefon, to okej, ja zasieję małe ziarenko, ale jak on pójdzie teraz na tor i faktycznie sprawdzi w kontrolowanych warunkach z instruktorem, że jazda samochodem bez dystraktorów i jazda samochodem z dystraktorem przekłada się na jego czas reakcji, przekłada się na jego skupienie, to wtedy widzi faktycznie, że to działa. I wtedy ta osoba będzie miała chęć tego, żeby się zmienić. Tylko tutaj ta teoria musi się spotkać z praktyką.
Skoro mówimy o tych dystraktorach, nowoczesne samochody wypełnione ekranami multimedialnymi, no można nawet oglądać filmy, wszystko dotykowe, musimy odrywać wzrok od drogi, od ręce, od kierownicy. Czy to jest dobra droga, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo?
Niekoniecznie. Z punktu widzenia psychologii niekoniecznie, bo im więcej dystraktorów, tym trudniej jest nam tą uwagę dzielić. Przez pewien czas funkcjonowało takie podejście, że fajnie jak kierowca jest taki multitasking, że dzieli tą uwagę. A my tak naprawdę nie chcemy, żeby kierowca jej dzielił, bo jeżeli ją dzieli, to żadnemu zadaniu nie poświęca pełnej uwagi. My chcemy, żeby on ją przerzucał, pełną uwagę pomiędzy jakby kolejne elementy, jeżeli jeździmy samochodem. My to oczywiście robimy bardzo płynnie. To nie jest tak, że patrzymy najpierw w lewo, potem w prawo, tylko rzeczywiście to jest takie skanowanie tego otoczenia. Natomiast każdy dystraktor będzie nam tą uwagę zabierał. I zobaczmy, co się dzieje. Jeżeli najnowsze badania pokazują, że wśród młodych ludzi w każdej trasie, którą mają, oni pozwalają sobie na to, żeby zerknąć na telefon i te zerknięcia trwają 2-3 sekundy, to nawet...
Mówimy o kierowcach, to musimy tak to sprecyzować.
Mówimy o kierowcach.
Nie o podróżujących samochodem jako
i teraz
pasażerów.
Te 2-3 sekundy, nawet zakładając, że będą jechali przepisowe 50, to jest prawie 50 metrów jazdy na ślepo. To jest ogrom jakby tego, czego możemy nie zauważyć i czego na pewno nie zauważymy, a nie możemy polegać tylko i wyłącznie na systemach samochodu. Ja oglądałam kiedyś taki materiał właśnie a propos młodych ludzi i tego, w jaki sposób korzystają z telefonu. I jeden młody człowiek powiedział, ja mam po to pasażera, żeby on mówił, że już się zmieniło światło. Albo, że muszę uważać, bo jest czerwone. No to dochodzimy do pewnego rodzaju absurdu.
Pilot rajdowy.
Tak, trochę tak, trochę tak.
Czy problem z dystraktorami, może nazwijmy rzecz po imieniu, z telefonami, z tabletami, czy ten problem jest mocno widoczny tylko wśród młodych ludzi?
Myślę, że nie, bo korzystanie z telefonu w sposób, który nie jest właściwy, tak naprawdę my to obserwujemy na co dzień i my też możemy to zobaczyć w mediach, w telewizji, w serialach. Ja na to bardzo często zwracam uwagę, że gdzieś tam mamy karę za to, że rozmawiamy przez ten telefon, trzymając go w ręku, a potem oglądamy serial i ci bohaterowie robią dokładnie to samo. I teraz no to w ten sposób też mimo wszystko modelujemy pewne zachowania. Ludzie też nie mają tak naprawdę poczucia, że to, co robią, jest ryzykowne. I teraz na ryzyko w psychologii możemy spojrzeć w bardzo różny sposób. Jeżeli jest kierowca, który decyduje się świadomie podjąć ryzyko, okej, dzisiaj przejadę tę trasę szybciej niż powinienem, dlatego że mi się spieszy, to on bardzo często, mając świadomość tego, że to, co on robi, jest ryzykowne, jest bardzo czujny i mimo wszystko ostrożny. Więc dla mnie najbardziej niebezpiecznym jest ten kierowca, który normalizuje takie zachowania ryzykowne jako normę i wtedy nie zachowuje tej dodatkowej czujności.
Czyli powinniśmy takie kampanie prowadzić, jak kiedyś, jak ja pamiętam, były prowadzone z zapinaniem pasów. To pani pewnie też pamięta. Kiedyś w serialach było tak, że nikt nie zapinał pasów. Potem stało się to pokazywanie w telewizji tego, że jednak za każdym razem, jak wsiadamy, zapinamy pasy. Czyli tak też powinno być z telefonem, z używaniem?
Powinniśmy robić jak najwięcej kampanii społecznych, takich, w których rzeczywiście możemy pokazać skutki i następstwa. I takie kampanie się pojawiają, bo zaczynamy je dostrzegać w sieci i myślę, że to jest bardzo dobry krok. Natomiast no, zobaczmy, bo to nawet widać przy okazji fotelików samochodowych. Jeżeli ja idę, wchodzę do klasy i pytam się dzieciaków, 7-letnich wtedy, kto z was kiedykolwiek jechał bez fotelika? I prawie wszyscy mi się zgłaszają.
To znaczy, niestety, że ciągle... też bym zgłosił się, że zdarzało się.
No, to znaczy, że ciągle mamy dużo do zrobienia, a to już jest taka edukacja, która trwa już bardzo długi czas, że jednak te dzieci musimy w tych fotelikach przewozić.
Co z agresją na drodze?
Jest.
Dzisiaj dojechała pani do radia samochodem. Było spokojnie, mimo pogody kiepskiej, nie było sytuacji niebezpiecznych.
Nie, dzisiaj jechało się bardzo spokojnie, nie spotkałam akurat żadnego agresywnego w stosunku do mnie kierowcy.
Ale wie pani, że jest to problem.
Jest do tego stopnia, że nowe badania pokazują, że prawie 80% kierowców, i to są badania europejskie, więc to nie dotyczą tylko nas Polaków, odczuwa autentyczny lęk przed zachowaniami agresywnymi i ryzykownymi w ruchu drogowym.
O tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego odczuwamy lęk i czym się staje samochód dla... No można powiedzieć, zestresowanych ludzi, czy takich, którzy mają problem z agresją, z radzeniem sobie, z kontrolą emocji. O tym powiemy po krótkiej przerwie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dobry wieczór, Michał Płacześnik. Witam ponownie w studiu gość Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, autorka kanału Psycholog Transportu, który można obejrzeć na YouTubie. Zapowiedzieliśmy przed przerwą, że będziemy rozmawiać o agresji na drodze, więc pierwsze pytanie. Skąd ona się bierze?
Bardzo często z frustracji, ze stresu, z tego, że nie potrafimy kontrolować emocji. Czasami jest tak, że próbujemy odreagować niepowodzenia w innych sferach, zawodowym, prywatnym. Tutaj nam coś nie idzie, no to chociaż pokażę, że jestem królem szos na jezdni. Z presji czasu tak naprawdę czynników jest bardzo dużo. Z tego, że jest szansa, że nie poniesiemy konsekwencji, a możemy pokazać coś na tej drodze. Tak naprawdę dużo się dzieje w głowie kierowcy.
To... Jak sobie z tym poradzić? No bo nie unikniemy części z tych sytuacji, o których pani mówi, które nas stresują. Czy w pracy, czy w drodze do domu, czy w domu. Co zrobić, żeby no nie pojawiały się one na drodze? Żeby nie stanowiły zagrożenia? Żebyśmy my nie stanowili zagrożenia dla kogoś innego i żeby ktoś inny dla nas. Jak je kanalizować?
Zachowania agresywne nie będą też dotyczyły wszystkich kierowców. Nie możemy tego też tak generalizować. Są osoby, które będą bardziej i mniej podatne, tak? To zależy od naszego temperamentu, od różnych naszych cech osobowości, od tego, czy w ogóle jesteśmy łatwo wybuchowi. Mówi się przecież choleryk na przykład na drodze, tak? Więc osoby, które łatwo wybuchają, no to mają większe prawdopodobieństwo tego, że jakieś te zachowania agresywne w ruchu drogowym będą przejawiały. Ja zawsze myślę sobie o ruchu drogowym, że bardzo ważny jest w nim czas. Zarówno ten w kontekście czasu reakcji, tego, żebyśmy my szybko reagowali, ale również ten czas na ochłonięcie. I czasami te symboliczne 10 wdechów, czy policzenie do 10 w głowie, daje nam ten moment, żeby nie wybuchnąć, żeby te emocje trochę opadły. Więc to studzenie emocji w ruchu drogowym jest bardzo ważne. My często w ogóle nie zwracamy uwagi na to, w jakiej kondycji psychofizycznej wsiadamy do samochodu. Po prostu idziemy z punktu A do punktu B, jedziemy, dużo się też nie zastanawiamy. A to, z jakimi emocjami my wsiadamy do samochodu, ma bardzo duże znaczenie. I czasami naprawdę nie trzeba dużo. Można wsiąść do samochodu, policzyć do 10 i okej, ochłonąłem. Nie będę tego odreagowywał w ruchu drogowym. A ruch drogowy, no kusi. żeby te emocje z siebie wyrzucić i daje takie możliwości. Rozmawialiśmy sobie przecież wcześniej o tej anonimowości w ruchu drogowym, że to jest trochę tak, że jak mam ochotę się wyżyć z tych emocji, no to nie podejdę do kolegi, koleżanki, którego znam, no bo no jak to tak? A tam jedzie obcy mi absolutnie człowiek, który mnie nie zna, nie jest w stanie mnie w pewnym jakby zakresie zidentyfikować, no to wyżyje się na nim. Zresztą możemy też łatwo zauważyć w ruchu drogowym też w tym kontekście inne zjawisko. Każdy z nas popełnia błędy. To jest normalne. I my te błędy popełniamy i na szczęście większość z tych błędów jest nam w ruchu drogowym wybaczane. Nic się za tym nie dzieje. Nie dochodzi do stłuczki, nie dochodzi do żadnego wypadku. Natomiast jeżeli na przykład zajedziemy komuś drogę, to bardzo często jest tak, że kierowca odbiera to bardzo intencjonalnie. Że ten drugi zajechał mi drogę specjalnie. I ja mu teraz pokażę, że tak się w ruchu drogowym nie robi. Mamy część kierowców, który jest takimi strażnikami czy nauczycielami, którzy mają taką silną potrzebę tego, żeby pouczyć innych, jak się powinno jeździć, często sami wcale nie będąc lepszymi od tych, których pouczają. Ale tacy kierowcy też są. I tak naprawdę myślę sobie, że przede wszystkim musimy dbać o to, żeby dla tych naszych emocji znajdować inne miejsce, żeby je z siebie wypuścić. Ja czasami pytam kierowców o bardzo proste rzeczy. Jakie pan ma hobby? Co pan robi, jak pan wróci do domu? Jak pan sobie radzi z tym stresem takim dnia codziennego? Jak ktoś mi mówi, że on tylko siada przed telewizorem, tak, i sobie ogląda mecz, no to ja wiem, że to nie jest efektywne. Jak ktoś mi powie, że idzie na siłownię, idzie na spacer, grzebie sobie gdzieś tam w garażu, no to ja wiem, że on potrafi sobie te emocje, z którymi przychodzi, jakoś skanalizować. No a inny wsiądzie i pomyśli sobie, okej, no teraz ja jestem królem szos, ja wam pokażę, jak się jeździ.
Czy z punktu widzenia psychologa takie sytuacje, udostępnianie ich, nagrywanie, pokazywanie, jest mnóstwo kanałów na różnych portalach społecznościowych, dzięki którym piętnowane są takie sytuacje. Czy to jest dobry pomysł? Czy w ten sposób też można walczyć z agresją na drodze?
Zdecydowanie tak, dlatego że zabieramy to poczucie anonimowości, to jest raz, czyli jesteśmy łatwi do zidentyfikowania, więc już zaczyna się ta skala ryzyka przesuwać nie w tą stronę, co by ten agresor chciał. A druga rzecz jest taka, że faktycznie jest szansa na to, że poniesiemy konsekwencje. A każdy z nas w momencie, kiedy decyduje się na to, żeby popełnić jakieś wykroczenie w ruchu drogowym, to robi w głowie rachunek zysków i strat. Jeżeli ten rachunek jest korzystny, no to przekraczam tą prędkość, jest mała szansa, że mnie tutaj złapią, no to się decydujemy na takie zachowania. Im częściej je powtarzamy, tym bardziej normalizujemy. Jak je normalizujemy, to dużo łatwiej nam się je popełnia i to jest takie błędne koło. Natomiast jeżeli poniesiemy konsekwencje, to następnym razem się 6 razy zastanowimy, czy my na pewno chcemy jakby znowu narażać się na kolejny mandat, kolejne punkty karne i kolejne problemy. Bo często jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, jaką dobrocią jest to, że możemy korzystać z tego samochodu do momentu, kiedy ktoś nam mówi, dziękuję bardzo, na 3 miesiące właśnie pani się pozbawiła tego przywileju. No dokładnie.
Jak to jest z nami na tle innych nacji, choćby europejskich, jeśli chodzi o kierowanie na podwójnym gazie, jeśli chodzi o agresję na drodze? Czy mieścimy się w takiej przyzwoitej średniej, czy raczej gdzieś tam za wysoko?
W tym zakresie akurat mniej więcej mieścimy się w średniej, jeżeli popatrzymy sobie też tak kulturowo, żeby się tutaj dopasować, no to nie wybijamy się. To, co się wybija, to bardziej ta właśnie nasze takie podejście bardzo egoistyczne, bo faktycznie tutaj ponad 40% polskich kierowców dba zdecydowanie bardziej o siebie, nie zważając na innych, gdzie na przykład w Hiszpanii ten odsetek jest 7%.
Mimo tego, że gorąca krew i że tam to miałbym wrażenie, że i agresja drogowa i to mogłoby tam być na wyższym poziomie niż u nas.
To chyba bardziej u Włochów. Natomiast no, faktycznie my też często, jak sobie pomyślimy o tym, zdarzyło się panu, że ktoś na pana natrąbił?
O, nieraz.
No, i to jest
i
tak,
czasami miał rację i co zrobić?
Jasne, no, że tak. No i jeżeli podniesiemy rękę i powiemy tak, damy znać, okej, no przepraszam, to mój błąd, tak, zagapiłem się coś tam, zupełnie inaczej ten kierowca reaguje, a bardzo często jest tak, że my ten klakson słyszymy jeszcze przez 3 następne skrzyżowania, bo ten ktoś też musi odreagować, że jak myśmy śmieli jemu właśnie zajechać tutaj drogę. Więc dużo mamy jeszcze do zrobienia. Jest lepiej, bo widać tą poprawę. Myślę, że każdy z nas ma takie odczucie. Chociaż to też jest mocno zależne od tego, w jakim się środowisko poruszamy, bo kiedy ja zadaję to pytanie na szkoleniach, to podają bardzo różne odpowiedzi. Nie zawsze proszę, żeby w tej skali od 1 do 10 ocenić, jak często spotykamy się z taką nieuprzejmością w ruchu drogowym. I odpowiedzi są bardzo różne. Część osób właśnie lawiruje gdzieś tam między 2 a 4. Część mówi, że jest całkiem nieźle, takie dobre 5-6, a część mówi, no dlaczego? Super, u mnie to jest w ogóle 7-8. Bo w takim środowisku jeżdżą, w takim środowisku się obracają, więc na pewno ma to znaczenie, czy jeździmy w dużych miastach, czy jeździmy w mniejszych miejscowościach. I to też się przekłada na to, jak my postrzegamy te zachowania. Natomiast faktem jest taki, że 80% kierowców mówi, że przynajmniej raz w tygodniu spotyka się z agresją na drodze.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Czyli podstawowy taki sposób na to, żeby trochę się uspokoić, jeśli mamy z tym problem, 10 głębokich oddechów, tak jak pani mówi, policzyć do 10.
Pewnie, że tak.
Pomyśleć, że my też czasami popełniamy błędy.
Tak, ja myślę też, że warto się postawić trochę z drugiej strony. My często przeceniamy bardzo mocno swoje myślenie, swoje umiejętności, jeżeli chodzi
właśnie,
o
właśnie, o to też chciałem panią zapytać, bo jest taki mit, nie wiem czy prawdziwy, czy nie, że uważamy się za bardzo dobrych kierowców.
To nie jest mit, to jest fakt. Faktycznie uważamy się za bardzo dobrych kierowców. Zresztą z badań wychodzi, że ta grupa 18-24, jeżeli się ich zapytamy, to 97% z nich odpowie, że jest dobrym lub bardzo dobrym
18-24,
kierowcą.
18-24, czyli mówimy tak. O tych młodych osobach, które odebrały prawo jazdy, no i pojeździły 2, 3, 4 lata maksymalnie.
Tak, oni mają bardzo zawyżoną samoocenę, ona jest wyższa
skąd
niż...
Skąd się to bierze? Zawsze tak młodzi ludzie mają? No wiemy o tym, że mają tendencję do ryzyka, wiemy o tym, że no... Czasami uważają się za nieśmiertelnych, te zachowania bywają niebezpieczne, ale to ta pewność siebie?
Mają bardzo dużą pewność siebie, bardzo dużą taką życzeniowość, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Oczywiście nie wszyscy, my to sobie tutaj generalizujemy, ale jeżeli przychodzi młody człowiek, który ma tydzień uprawnienia i mówi, że on będzie teraz jeździł na przewozie osób, bo do tej pory nie miał wypadków i to świadczy o nim, że jest bardzo dobrym kierowcą, no to o czymś to świadczy. Zresztą ta bezwypadkowość jest często taką wydmuszką. Ludzie podają to jako taki pewnik, że to właśnie oznacza, że są bardzo dobrymi kierowcami, bo nigdy nie mieli wypadku drogowego. Jeżeli popatrzymy na wypadek drogowy jako takie zdarzenie, które wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu czy stratą życia, no to większość z nas nie miała tego wypadku drogowego, więc większość z nas myśli, że jest super kierowcami. A jak pójdziemy sobie na tor i dostaniemy od razu informację zwrotną, że nawet fotel mamy źle ustawiony w samochodzie, no to zupełnie zmienia się nasze myślenie o swoich umiejętnościach.
Czyli nie jesteśmy dobrymi kierowcami. Znaczy nie można tak myśleć. To jest złe myślenie?
Myślę sobie, że trzeba mieć pokorę do swoich umiejętności. Po prostu. Jakby to nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz kierowcami lękliwymi, bo lękliwy kierowca to też nie jest dobry kierowca, bo nie będzie przewidywalny. Ale żebyśmy mieli świadomość tego, że dobry kierowca to jest kierowca, który potrafi przewidywać to, co może się wydarzyć w ruchu drogowym. Czasami się słyszy, kierowcy mają taki szósty zmysł, że ja wiedziałem, że on coś takiego zrobi. I to pokazuje, że to jest wypadkowa i cech osobowości, i doświadczenia, i właśnie tego czegoś, tego, że obserwujemy drogę, budujemy tą świadomość sytuacyjną i wyciągamy z tego wnioski. I to jest dobry kierowca, taki, który właśnie przewiduje, który jest uprzejmy, który potrafi przyznać się do błędu, który potrafi podziękować. I myślę, że to jest model, do którego powinniśmy gdzieś tam dążyć.
Największa wada nas, Polaków, jako kierowców. Tak na koniec. Co powinniśmy natychmiast poprawić i w ogóle wziąć się za to?
Nie wiem, czy można podać jedną największą wadę, bo myślę,
że... Teraz tutaj oznacza, że ich jest dużo, tak?
Nie, ale myślę sobie, że właśnie... To takie... Ja ten egoizm na drodze bardzo widzę i myślę, że to jest na pewno jeden problem, więc ta kultura w ruchu drogowym to jest coś, co tak naprawdę każdy z nas może zacząć od siebie. Do tego nie potrzebujemy zmian i przymuszania, tylko możemy po prostu zobaczyć. To się bardzo łatwo... Jak łatwo zobaczyć tego efekt, bo jeżeli my kogoś... Ktoś nas wpuści, to my bardzo często czujemy ochotę, żeby zrobić to samo. No i wtedy jakby idą te dobre emocje gdzieś tam w ruchu drogowym. A jeżeli ktoś na nas natrąbił, no to my jedziemy też tacy już jakby źli i wkurzeni. I te emocje, ktoś się ich pozbył, one zostały teraz z nami. Więc te emocje się w ruchu drogowym przenoszą bardzo mocno. I myślę sobie, że to jest taka pierwsza rzecz, która nad którą mógłby każdy z nas popracować. I ja zawsze mówię, żebyśmy spróbowali sami się ocenić w tej skali od 1 do 10, ale tak z pokorą rzeczywiście dla siebie, gdzie ja jestem i co ja mogę zrobić, żeby być oczko wyżej. Jak mogę zadbać o to, żeby moje umiejętności, żebym ja jako kierowca mógł powiedzieć, że jestem bezpieczniejszy. Więc ja jestem fanem tego, żeby jednak starać się te swoje umiejętności poszerzać, że jeżeli możemy skorzystać z jakiegoś szkolenia, to zróbmy to, zobaczmy, nauczmy się czegoś nowego i podchodźmy też z taką pokorą w kontekście swojej kondycji, w której wsiadamy do samochodu. Miejmy świadomość, że ten ruch drogowy jest tak bardzo dynamiczny, jest tak wiele rzeczy, które mogą nam odciągać uwagę, że dokładanie sobie dodatkowych dystraktorów, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić.
I tu mówimy o telefonach, mówimy o wszystkich urządzeniach multimedialnych, które no, odwracają naszą uwagę.
Zresztą nie tylko telefony, nawet billboardy świecące odwracają naszą uwagę bardzo skutecznie, więc zobaczmy, tak naprawdę to są bardzo proste rzeczy. Zobaczmy ilość znaków drogowych, które my mamy. To jest też bardzo duży problem w Polsce. O tym się też przecież co jakiś czas mówi. My nie jesteśmy w stanie tyle znaków zobaczyć, zanalizować i zastosować. Nie ma takiej opcji, nie mamy takich zasobów pamięci roboczej, więc to są takie drobne rzeczy, które można byłoby by gdzieś tam zmieniać i warto by było, bo przecież są takie raporty robione w miastach, gdzie się potem przejrzy te znaki i okazuje się, że sporo z nich stoi w ogóle bez sensu, jest niepotrzebnie powtarzane i tylko niepotrzebnie zabiera tą pamięć roboczą, którą potrzebujemy, żeby jechać i obserwować i antycypować, czyli przewidywać to, co się może wydarzyć na drodze.
Przewidujmy, bądźmy mili dla innych użytkowników drogi, dla pieszych i wtedy będzie nam o wiele przyjemniej.
Jak najbardziej. Można robić dużo bardziej przyjemne rzeczy, kiedy stoimy w korku, bo tutaj często też pojawia się ta frustracja. Co ja mam robić, kiedy jestem w tym korku, znowu w tym korku? No to właśnie jest miejsce na to, żeby sobie czasem posłuchać radia, posłuchać podcastu. Czasami możemy się czegoś nowego nauczyć, a czasem możemy wykorzystać ten czas dla siebie, bo my często w tym pędzie zapominamy, żeby zwolnić
skupienie.
I pobyć trochę sam ze sobą. To też jest bardzo cenne.
A słuchaliśmy rad pani Magdaleny Witt-Wesołowskiej, psychologa transportu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Audycję realizował Artur Seruga, a prowadził Michał Pacześniak. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.